Chwała Panu Bogu. Próbowaliśmy z pastorem obliczyć, ile mnie tutaj nie było, ale nie udało nam się. Widocznie to już było tak dawno, że nie umiemy do tylu liczyć. Witam Was serdecznie i pozdrawiam Was od zboru w Koszalinie, od Missy Teen Challenge, od Zbyszka Urbaniaka i szczególnie od Coffee House'u w Poznaniu, którym byłem tuż przed Wami, także oni wiedzieli, że do Was jadę. Pozdrawiam Was serdecznie. W naszej grupie Teen Challenge w Koszalinie studiujemy list Jakuba. I tak właśnie tym żyję. Trudno by mi było dzisiaj czymkolwiek innym się dzielić niż jakimś fragmentem z listu Jakuba. Więc sięgnąłem do listu Jakuba. I to, co nas jakoś tak ożywia, pobudza, wyzywa, mam nadzieję, że dla Was też będzie słowem od Pana, które coś Wam powie, gdzieś Was poprowadzi, coś Wam oświeci. Niech tak się stanie. Przeczytajmy fragment z 4 rozdziału. Koniec 4 rozdziału. Właśnie zaczęliśmy 5 rozdział studiować, a koniec 4 rozdziału chciałbym Wam przekazać. Od 13 do 17 wersetu. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która okazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy na to chełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. To więc dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Dobry Jezu, proszę Cię o to słowo, Panie, o nasze serca. Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi Twojej mądrości i wiedzy, Panie, aby mógł godnie stanąć przed Twoim ludem i aby to słowo było przekazane w mocy Twojego Świętego Ducha. Niech imię Twoje w tym też będzie uwielbione. Amen. Zacznijmy tak. Właśnie tam jest taki nagłówek przeciwko chęci bogacenia się. On mi nie pasuje, ten nagłówek. I ma prawo, prawda, bo to nie jest Boże Słowo. Ktoś tam nadał taki tytuł. Niech tak będzie. Ale ja myślę, że ten fragment jest troszeczkę o czym innym. Zacznijmy w ten sposób. Statystyki, komputerowe symulacje, prognozy, terminarze, kalendarze, sondaże. Zaplanuj swoje wakacje. Zaplanuj swoją emeryturę. Człowiek cały czas próbuje sobie udowodnić jedną rzecz. Uwaga. Przyszłość jest przewidywalna. Przyszłość można przewidzieć. Przyszłość w jakiś sposób można oswoić. Oczywiście nie chcę tu mówić, od razu chcę powiedzieć, nie chcę tu mówić o tym, że wszelkie planowanie jest złe. Że jakieś przygotowanie się na ewentualności życia czy okoliczności jest złe samo w sobie. Nie. Jakub mówi chyba tutaj o czymś innym. To, o czym chcemy powiedzieć, to pycha człowieka. Pycha. Może tak jest często i w naszym życiu. Bardziej ufam prognozie pogody niż temu, który stworzył słońce i deszcz. Bardziej być może ufam statystykom i sondażom niż temu, który wszystko czyni według upodobania swojej woli. Bywa tak, prawda? Kiedy szukamy, znajdujemy nie tam, często szukamy nie tam, gdzie trzeba. Mądry Salomon, który swoją mądrość, jak wiemy, miał od Pana, mówi, nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść, tak? A więc mówi, nawet na jutro nie widzisz. Humanizm ma swoją wersję, swoją odmianę, czy może nawet swój ekwiwalent wiary. Wiecie, jak się nazywa w humanizmie wiara? Optymizm. Optymizm. 13 werset jest o optymizmie. Zobaczcie, przeczytamy teraz 13 werset. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. To jest dokładnie optymizm. Humanistyczna, skoncentrowana na człowieku wiara. Jeszcze raz powtarzam, chcę to podkreślić. Samo planowanie nie jest złe. Musielibyśmy, pastor, ja i być może wielu z nas, wyrzucić swoje kalendarze. Ja bym chyba nie mógł do was przyjechać, bo byśmy się nigdy nie umówili. Nie samo planowanie jest złe, ale postawa serca, w której przy moim planowaniu nie uwzględniam wcale tego, co zaplanował Bóg. Jego woli, Jego działania, Jego planu, Jego myśli, Jego opatrzności, to, co On czyni. W naszym domu teraz z naszymi dziećmi czytamy Księgę Jonasza i to są bardzo ciekawe rzeczy. To właśnie Jonasz jest takim człowiekiem, który nie chciał wziąć pod uwagę Bożego planu i Bóg mu powiedział: Jonaszu, tam na wschodzie jest wielkie miasto Niniwa, idź tam. A Jonasz pomyślał: tam na zachodzie jest wielkie miasto Tarszysz, tam popłynę. Prawda? I tak zrobił. Chwała Bogu. Bóg zatrzymał Jonasza. Wiecie, kiedy studiowaliśmy to razem, czytaliśmy to z naszymi dziećmi, przez chwilę przyszła mi do głowy taka straszna myśl. Co by się stało, gdyby Jonaszowi jego plan się powiódł? Wyobraźcie sobie, przepłynął przez całe Morze Śródziemne, bo to jest aż koło Gibraltaru, dopłynął do Tarszyszu, zszedł na ląd, siadł pod jakąś palmą i... Próbujcie sobie przez chwilę wyobrazić. Daleko od Pana. Boże dziecko. Burza, którą rozpętał Bóg, była nie burzą Bożego gniewu, była burzą miłości. Bóg mówi: Jonaszu, dziecko moje, gdzie ty płyniesz? Gdzie ci będzie lepiej niż u mnie? I kiedy żeglarze wrzucali Jonasza do wody, to myśleli: no, to już po nim. To śmierć. O, jeszcze jakaś ryba przypłynęła. No, to już po Jonaszu. Co myślał Jonasz? To samo myślał. To już po mnie. Ale nie. Bóg ma swój plan. I zgubna jest ta dzisiejsza doktryna, która mówi, że Panu Bogu człowiek może pokrzyżować plany. Nie może. Nie może. Dobrze, że chociaż jedna siostra się zgadza. Nie może. Żeby człowiek mógł zapanować nad swoją przyszłością, życie jest po pierwsze zbyt skomplikowane dla człowieka, tak? Zbyt wiele czynników. Zbyt wiele niewiadomych, zbyt wiele okoliczności, które się piętrzą, zbyt mało wiemy. Życie dla człowieka jest zbyt skomplikowane. Kto przeżył więcej niż 18 lat, to już o tym wie. Inni wkrótce się dowiedzą. Życie jest też zbyt niepewne. Kto z tych 5000 ludzi, którzy 11 września 2001 roku wybierali się do pracy w World Trade Center w Nowym Jorku, pomyślał: nie wrócę. Tak? Życie jest zbyt niepewne. Po trzecie, życie jest zbyt krótkie. Tego też 18-latkowie nie wiedzą, a też się wkrótce dowiedzą. Nie. Życie jest zbyt krótkie, wiecie, czas szybko płynie. Ostatnio zepsuła się nam pralka. I wtedy uzmysłowiłem sobie przy tej okazji, jak czas szybko płynie. Zepsuła się nam pralka, a nasz bank taką ma polisę dla nas ubezpieczeniową, że jeżeli pralka ma mniej niż 5 lat, to oni nam ją naprawią za darmo. Oni zapłacą za naprawę. No to ja zacząłem, mówię do żony: poszukaj papierów, nasza pralka na pewno nie ma więcej niż 5 lat. Żona znalazła papiery? 9 lat. Ja byłem przekonany, że to jest 3-4 lata. Czas płynie nie wiadomo kiedy. Życie jest bardzo krótkie, a Job, który przeżył to, można powiedzieć, na własnej skórze, powiedział: wszak my od wczoraj tutaj jesteśmy. Od wczoraj. Nawet najstarsi z nas są tutaj od wczoraj dopiero. I na dodatek nic nie wiemy, gdyż nasze dni są cieniem na ziemi. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie, ucieka jak cień i nie ostaje się. Wiecie, uderza mnie ten tekst. Jestem tutaj od wczoraj. A jutro już mnie tutaj nie będzie. Przed nami wielu mężczyzn, kobiet, przeżyło tu na tej planecie swoje króciutkie istnienie. Zabłysnęli jak iskra i jak iskra zgaśli. Z nami będzie dokładnie tak samo. Ja nie wiem, czy to w was wzbudza jakiś smutek i przygnębienie, czy radość, bo we mnie radość. Ale chcemy mówić o pysze człowieka, który wobec tych okoliczności, o których mówimy, potrafi podnieść głowę i się pysznić. To on też nie potrafi dokonać. Był taki zwyczaj. Tutaj widzicie ci ludzie, którzy mówią, my pojedziemy na rok, będziemy zarabiać, zrobimy takie rzeczy, że wszystkim zatrzęsiemy. Był ciekawy zwyczaj przy koronowaniu władcy Konstantynopola. Bizancją, wiecie, feta ogromna. Trudno sobie wyobrazić, jaki to przepych był przy koronowaniu tego władcy. Ale był taki moment w tych uroczystościach znaczący. Otóż przyprowadzano tego koronowanego właśnie cesarza i przedstawiano mu kilka kamieni. A wiecie, co on miał zrobić? On miał wybrać, który z tych kamieni będzie jego kamieniem nagrobnym. Bardzo ciekawy zwyczaj, nie uważacie? Jak gdyby mówiono mu wtedy, jesteś cesarzem, jesteś wielkim władcą, ale twoje życie jest krótkie. Bądź mądrym władcą. Tak? Biblia podaje tę zasadę w Psalmie 90. Nie naucz nas liczyć dni nasze. Po co? Abyśmy posiedli mądre serce. Człowiek, który wie, że jest znikomy, człowiek, który wie, że jest na krótko, że jest od wczoraj, a jutro go nie będzie, jego serce będzie mądrzało. Będzie mądrzało. Wczoraj akurat czytałem proroctwo Ezechiela i tam jest napisane tak, o królu Nebukadnezarze, mówi tam Ezechiel, mówi tak. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Rozumiecie? Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Otóż człowiek, który dąży do świetności, który walczy o świetność, nie oddaje chwały Bogu, bo on jest świetny. Głupieje. Tak? Aż być może w końcu dojdzie do zupełnej głupoty i powie tak jak w 14 psalmie, nie ma Boga. Wielu doszło. 14 werset przeczytajmy. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Pycha nie poznała swojej znikomości, możemy powiedzieć, tak? Pycha człowieka to jest, człowiek pyszny to jest ktoś, kto nie poznał swojej znikomości. Pan Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. I wiecie, to jest taka pułapka dla wierzących. Bo może powiedzieć tak, no ale ja się przecież modliłem. Ja się przecież modliłem. Ale możemy zapytać, dobrze, ale jak się modliłeś? Jak się modliłeś? Bez słuchania Boga, bez zaufania, bez szukania tego, co On postanowił, Jego woli, tak? Modlitwa staje się roszczeniem. Przychodzę, Panie Boże, pobłogosław to, co ja wymyśliłem. Zamiast, Panie Boże, powiedz, co Ty wymyśliłeś, bo ja chcę wziąć w tym udział. To jest moja radość, to jest mój pokarm, czynienie Twojej woli. A Bożą odpowiedzią na nasze modlitwy często jest nie. Czy to jest odpowiedź? To jest odpowiedź, prawda? Bóg mówi nie. Ma prawo? Czy Bóg zawsze na twoje modlitwy musi powiedzieć, to jest naprawdę świetny pomysł? Serce człowieka łatwo może być zwiedzione przez nasze pragnienia, przez nasze namiętności, przez nasze pożądliwości. No znana jest ta anegdota, może się kiedyś wydarzyło w jakimś zborze tak naprawdę, kiedy to chłopak podchodzi do dziewczyny i mówi, Pan mi powiedział, że będziesz moją żoną. A ona mówi do niego, to teraz powiedz to mojemu mężowi. Namiętności potrafią owładnąć sercem człowieka do tego stopnia, że przestaje widzieć rzeczywistość. że przestaje na nią zważać. To, czego ja pragnę, jest tak potężne i wielkie, że nawet Pan Bóg musi się ukorzyć. Pycha nie poznała swojej znikomości i dlatego popada w sidła. Ci ludzie z 14 tutaj wersetu, o którym jest mowa, planują na cały rok, podczas gdy nie wiedzą, co będzie jutro, ale mają plan już na cały rok, chociaż nie wiedzą, co jutro będzie. Każda chwila naszego życia spoczywa nie w naszych, ale w Jego rękach. Amen? W Jego rękach. Każdy dzień, każda chwila. Ta przypowieść Pana Jezusa teraz przychodzi mi do głowy, tak? Jak zgromadziłem na wiele lat, zburzę stare stodoły, nowe postawię. Teraz jedz, pij, używaj. Tylko jest jeden problem. Twoje dzisiaj już nie ma jutra. Kiedy będziesz używał? Zjedz to wszystko dzisiaj, bo jutra już nie ma. 15 werset. Zamiast tego powinniście mówić, jeśli Pan chce, będziemy żyli i zrobimy to lub to. To lub owo jest rozbrajające, przyznacie, tak? To lub owo, ja zawsze to lubiłem. To lub owo. Serce w pokorze przed Panem to serce z takim świętym przekonaniem. Wszystko zależy, wszystko należy do Niego, o tak, i wszystko od Niego zależy. Bóg wszystko czyni według upodobania swojej woli. Dzisiaj o wierze, i muszę to powiedzieć, nie tylko świat, ale również chrześcijanie mówią, wiara czyni cuda, kiedy wierzysz, że się uda. Nie! Bóg czyni cuda, kiedy Mu ufasz. Wszechmogący Bóg, który mieszka w niebie, który stworzył wszystko, jest Panem wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. On czyni cuda, kiedy Mu ufamy. Ale wystarczy, żebyś wierzył, że się uda. I się uda. Próbowałem, wam próbować nie radzę. Nie działa. To jest dokładnie ta humanistyczna wiara, to jest optymizm. A Bóg uczy nas każdego dnia, cię zaopatrzę. Każdego dnia będę przy tobie. Jak zobaczcie, jak pomocna jest tutaj modlitwa, której uczył nas Pan Jezus. Chleba naszego powszedniego daj nam na cały rok. Chleba naszego powszedniego daj nam na tydzień. Nie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A dlaczego? A, bo Bóg chce mieć swoje dzieci blisko siebie. I mówi, jak ty dzisiaj powiesz, chleba naszego powszedniego daj mi dzisiaj, to jutro znów będziesz musiał przyjść ze mną porozmawiać o tym. I znowu będziesz musiał powiedzieć, chleba naszego powszedniego daj mi dzisiaj. A następnego dnia, jeżeli ci się taki dzień przydarzy, znowu będziesz musiał przyjść i powiedzieć, chleba naszego powszedniego daj mi dzisiaj. Dzisiaj, kiedy przygotowywałem to słowo, przyszła mi też taka myśl. Dlaczego miałbym się modlić o chleb tylko dla naszych ciał? Chleba naszego powszedniego daj mi dzisiaj. I dzisiaj się modliłem tak. Boże, nakarm moją duszę. Abym wieczorem mógł powiedzieć, nakarmiłeś mnie, bo pełniłem dzisiaj przez cały dzień Twoją wolę. Bo to jest mój pokarm, tak? Chleba dla mojego ciała daj mi dzisiaj, na dzisiaj. I na dzisiaj daj mi też chleba dla mojej duszy, dla mojego serca. Abym najadł się, pełniąc Twoją wolę przez cały dzień. Zrobimy to, co Pan chce, tak? Tutaj jest powiedziane, to, co Pan chce, winniście mówić. Zrobimy to, co Pan chce. U Jana mamy taki tekst. Moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła, tak? Zrobię to, co Pan chce. Dlaczego? Bo to jest mój pokarm, bo to jest dobrze dla mnie. Ale skąd mam wiedzieć, co On chce? Jaka jest Jego wola? I tutaj jest ciekawa rzecz, słuchajcie. Bóg objawia swoją wolę tym, którzy chcą żyć według Jego woli. Napisane jest tak. Jeśli ktoś chce pełnić wolę Jego, ten pozna, że ta nauka jest z Boga. Czy też ja sam mówię od siebie. Czyli zobaczcie, kto pozna wolę Bożą? Kto chce ją pełnić? Otóż Bóg nie objawia swojej woli ciekawskim. Czyli tacy, którzy tylko chcą wiedzieć. Nie. On objawia swoją wolę tym, którzy modlą się ze szczerym sercem i mówią, daj mi poznać swoją wolę, bo ja chcę ją wykonać. A jeżeli chcesz po prostu tylko się dowiedzieć, to się nie dowiesz. to się po prostu nie dowiesz. I będziesz chodził po kościele i będziesz mówił, Bóg do mnie nie mówi. Bóg milczy. Tymczasem Bóg nigdy nie milczy, Bóg mówi. Jeżeli Pan zechce. Wiecie, Paweł, kiedy planuje pewne rzeczy i mówi do różnych ludzi w Nowym Testamencie, w swoich listach, czasami mówi, kiedy Pan zechce, a czasami nie mówi. I to mi pokazuje pewną rzecz, że tu nie za bardzo chodzi o te słowa, żebyśmy ciągle powtarzali, jeżeli Pan zechce, jeżeli Pan zechce. Powiem wam szczerze, że niektórzy bracia mnie denerwują, ciągle tak powtarzają, nie? Przyjdziesz jutro na spotkanie, jak Pan zechce. Nie? Czasami to jest denerwujące i wiecie, mogę to powiedzieć? Krowa, która dużo ryczy? No właśnie, nie? Bo tu nie chodzi tyle o te słowa, żebyś ciągle je wypowiadał na okrągło. Ale chodzi o to, żeby te słowa nie brzmiały nie tyle na twoich ustach, o tak powiem, tak? Ale bardziej w twoim sercu, aby twoje serce miało taką postawę. Zrobię to, co Pan zechce. Słowa ust człowieka często mijają się później z jego postępowaniem, prawda? Więc nie tyle o te słowa chodzi, ale o postawę serca. Nie chodzi o to, żeby brzmiało to na twoich ustach, ale najbardziej chodzi o to, aby brzmiało to w twoim sercu. 16 werset. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Chełpliwość jest zła. Wiecie, tutaj jest takie greckie słowo ponera, które mówi nie tyle zła. Zła to jest takie słabe polskie słowo, żeby to oddać, bo zła może być pogoda, zły stopień można dostać w szkole, prawda? Ale tam jest słowo, które może bardziej by było, lepiej można by było oddać jako wszelka tego rodzaju chełpliwość jest niegodziwa. Że to jest niegodziwość. Chełpić się w ten sposób. Kiedy nie znamy swojego jutra, robić plany na cały rok. Chełpicie się tym, co zrobicie. Dlaczego to jest niegodziwe, słuchajcie, aż tak? Jakbym, chełpiąc się tym, co zrobię, odmawiał Panu Bogu zwierzchnictwa nad każdym moim dniem. Nad tym, że to On jest Panem każdej mojej chwili i w swoim ręku trzyma każdy mój dzień. Jakbym mówił, zaplanuję, wykonam, dam radę. Człowiekowi zaś, i mówi o tym Słowo Boże, i mówi o tym doświadczenie życia. Człowiekowi brakuje mądrości, aby przyszłość przewidzieć i mocy, aby nad przyszłością zapanować. Prawda? Przyszłość, nasza przyszłość, najlepiej się czuje w Bożych rękach. Tam jest jej miejsce. Te przechwałki i chełpienie się nie będziemy się bawić, no nie jest to miejsce na to. Skąd one się biorą? Dlaczego w sercu człowieka rodzą się takie przechwałki? Ale wiecie, prowadzi to na pewno do złych skutków. Jeżeli nie wiecie, co dzisiaj po południu będziecie czytać w Biblii, to przeczytajcie 4 rozdział Księgi Daniela, gdzie jest historia Nebukadnezara, który stanął i mówi, czy to nie jest ten wspaniały Babilon, który tymi rękami ja sam zbudowałem? Jeszcze nie skończył mówić, a głos z nieba mówi, zostaniesz upokorzony, będziesz żył jak zwierzę. Wyrosły mu włosy i pazury i jadł trawę jak zwierzę. A kiedy wrócił mu rozum, kiedy Bóg przywrócił go do pierwotnego stanu, powiedział, jakże mogłem być tak głupi, jak mogłem mówić takie rzeczy. Wiem teraz, że tylko jemu należy się chwała. Tak? Przeczytajcie ten fragment o pysze i upokorzeniu człowieka, który nie oddał chwały Bogu, ale mówił, dam radę, zrobię, wyjadę na rok, będę handlował, będę ciągnął zyski, wszystko to mi się uda. 17 werset. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Tu trzeba wiedzieć, słuchajcie, ważne jest to, abyśmy podkreślili, że Jakub nie mówi do niewierzących tutaj. On mówi do wierzących. On mówi do swojego zboru w Jerozolimie. On mówi do tych, którzy wiedzą, co jest dobre, a co jest złe. Oni są pouczeni przez Boże Słowo i są pouczeni przez Ducha Świętego, co jest dobre. Oni wiedzą te rzeczy. My wiemy te rzeczy, chcemy też powiedzieć, tak? Jutro nie należy do nas. Wiecie to? Prawda? Jesteś w Jego rękach. Każdy Twój dzień jest w Jego rękach. To jest Twoja doktryna, którą wypowiadasz, którą czytasz w Słowie, którą śpiewasz często, tak? I to powinna być nasza praktyka też. Nie tylko doktryna, którą śpiewamy, ale również nasza praktyka. Wszystko jest w Jego ręku, wszystko zależy od Niego. On czyni wszystko według postanowienia swojej woli. I wiecie, tutaj ludzie zadają sobie takie pytanie, jeżeli tak jest, wszystko jest w Jego ręku, wszystko zależy od Niego, wszystko zależy od postanowienia Jego woli, czy to nie jest tak, że moja przyszłość jest niepewna, bo nie wiem, co On zrobi? Otóż odwrotnie, moi drodzy, odwrotnie. Strzeż się tego, aby Twoja przyszłość była w Twoich rękach, bo dopiero wtedy jesteś w niebezpieczeństwie. A kiedy moja przyszłość jest w Jego rękach, mogę powiedzieć, mogę przywołać sobie na myśl to, co On powiedział. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość. Jaką przyszłość też może mi przygotowywać dobry Bóg? Jak myślicie? Jaką przyszłość może mi przygotowywać dobry Bóg? Ale kiedy mu nie ufam, myślę sobie tak. Ja to zrobię lepiej. Sam sobie przygotuję przyszłość. Skąd mogę być pewny, że Bóg chce dla mnie dobrze? Skąd mogę być pewny, że Bóg dobre rzeczy dla mnie przygotowuje? Nie mam dla was innej odpowiedzi, jak tą, która jest od zawsze. Bo Bóg tak powiedział. Tak? Bo Bóg tak powiedział. Ja ufam, że jeżeli On tak powiedział, to tak zrobi. A kiedy nie ufam Mu, to czynię Go kłamcą. I mówię, to prawda powiedział, że przygotowuje dla mnie przyszłość, ale lepiej będzie, jak wezmę to w swoje ręce. Wyjadę na rok. Będę handlował. Będę zyskiwał. Wtedy będę zabezpieczony. Następny fragment listu Jakuba, który właśnie czytamy, który właśnie my teraz studiujemy, piąty werset, piąty rozdział się tak zaczyna. Właśnie zaczynamy od tego. Pomyłka człowieka bardzo często tkwi w tym, pieniądze są moim zabezpieczeniem. Wyjadę na rok, będę handlował, zyskam i będę zabezpieczony. Czy jestem naprawdę bezpieczny wtedy, kiedy jestem sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, jak poeci romantyczni nam tutaj podrzucają? Czy jestem naprawdę bezpieczny? Pycha wynosi się nad Boga i mówi, co prawda On mówi tak, ale ja myślę, że tak będzie lepiej. Wola Boża to pokarm, ale jak myślicie, smaczny czy niesmaczny? Właśnie Warren Wiersbe, jeden z moich ulubionych komentatorów Biblii, pochylając się nad tym fragmentem, napisał takie coś. Zobaczcie. Dla wielu chrześcijan Boża wola nie jest dowodem Jego miłości, nie jest dowodem Jego dobroci, nie jest powodem do radości, jest gorzkim lekarstwem, które jakoś trzeba przełknąć. Przypominam sobie moje dzieci, kiedy chorowały, i dla dzieci, kiedy chorują, dobrze jest podać lekarstwo. Wie o tym mama, wie o tym tata, dzieci są innego zdania. Prawda? Tata też wie, tak jest. I zobaczcie, to trochę przypomina nas, prawda? Wie o tym tata w niebie, co trzeba podać, ale dzieci są innego zdania. Na szczęście Bóg uczynił mnie i moją żonę dobrymi rodzicami i nie słuchamy tego, co chcą dzieci. I na siłę czasem trzeba było to lekarstwo podawać. Macie takie doświadczenia ze sobą straszliwe? Nie? Bóg czasami też mówi, trudno, trzeba podać Jonaszowi lekarstwo. Tym lekarstwem będzie burza i ryba. Ewangelii Łukasza jeszcze ostatni fragment przeczytamy. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choćby popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Więc ja powiem coś takiego, słuchajcie, na sam koniec. Mam nadzieję, że pastor mnie jeszcze zaprosi kiedyś po tym, co powiem. Jeżeli chcesz poznawać wolę Bożą, to nastaw swoje serce tak. Chcę poznać wolę Bożą, aby ją wykonać. Ale jeżeli nie chcesz pełnić woli Bożej, to przestań przychodzić na nabożeństwa. Bo się co nie daj Boże, jeszcze czegoś dowiesz z tej woli, a później Pan Bóg będzie musiał cię z tego, co się dowiedziałeś, rozliczyć, tak? To może, słuchajcie, tak sobie myślę, to może lepiej nie przychodzić. Co? Jak myślicie? Nie. Pastor słucha, nie. To też się źle skończy. Jedyne rozwiązanie dla nas jest zaufać Bogu. Raz jeszcze zaufać Bogu. Zaufać Jemu. Dowiem się, jaka jest Jego wola. Przyjdę i dowiem się, będę słuchać. Wyjdę stąd, aby tą wolę wypełnić. Tak? Tylko wtedy będziesz szczęśliwy. Tylko wtedy twoja przyszłość będzie bezpieczna. Tylko wtedy twoja radość będzie rosła. Bo tylko wtedy będziesz wiedział, jestem w ramionach Ojca. Jestem blisko. Słodkim pokarmem jest spełnić Jego wolę. On czyni zawsze dobre rzeczy. On czyni zawsze dobre rzeczy. Dlaczego? Bo to taka stara, choć dzisiaj w Kościele trochę zapominana prawda. Może nie u was, bo jak słyszę wasze modlitwy, to wy o tym nie zapominacie. Uwaga, Bóg jest dobry. Bóg naprawdę jest dobry. Jeżeli zacząłeś to wątpić, to przyjechałem ci powiedzieć raz jeszcze. Bóg jest dobry. Amen.